kotlince zachrzęścił chrust. Trzasnęła gałązka. Zabrzmiało głośne i gniewne czek-czek sroki. Zięby zerwały się do lotu, migając białymi sterówkami. Milwa wstrzymała oddech.
Nareszcie.
Czek-czek, zawołała sroka. Czek-czek-czek. Znowu trzasnęła gałązka. Milwa poprawiła wysłużony, wytarty do połysku skórzany ochraniacz na lewym przedramieniu. Ułożyła kiść ręki w przymocowanej do majdanu pętli. Z płaskiego kołczanu na udzie wyjęła strzałę. Odruchowo z nawyku sprawdziła stan brzeszczotów grotu i opierzenie. Kupowała brzechwy na jarmarkach, wybierając średnio jedną z 10, które jej oferowano, ale zawsze opierzała je sama. Większość dostępnych w handlu gotowych strzał miała lotki za krótkie i ustawione prosto wzdłuż brzechwy, a Milwa używała wyłącznie strzał opierzonych spiralnie lotkami nie krótszymi niż 5 cali. Nałożyła strzałę na cięciwę i wpatrzyła się w wylot kotlinki, w zieleniejącą między pniami plamę berberysu, ciężkiego gronami czerwonych jagód. Zięby nie odleciały daleko, wznowiły dzwonienie.
Chodź, kusko,
pomyślała Milwa, unosząc i napinając łuk.
Chodź, jestem gotowa.
Ale sarny poszły parowem w kierunku bagienka i źródeł zasilających wpadające do wstążki strumyki. Z kotliny wyszedł koziołek. Ładny, na oko ponad 40-funtowy. Uniósł głowę, zastrzygł uszami, potem odwrócił się ku krzakom, skubnął listki. Stał korzystnie tyłem. Gdyby nie pień zasłaniający cel, Milwa strzelałaby bez zastanowienia, nawet trafiając w brzuch. Grot przeszyłby go i dosięgnął serca, wątroby lub płuc. Trafiając w udziec, rozwaliłby arterię. Zwierzę również musiałoby paść w krótkim czasie. Czekała, nie zwalniając cięciwy. Kozioł znowu uniósł głowę, postąpił krok, wyszedł z zapnia i nagle odwrócił się lekko przodem. Milwa, utrzymując strzałę w pełnym naciągu, zakleła w myśli. Strzał od przodu był niepewny, miast w płuco grot mógł ugodzić w brzuch. Czekała, wstrzymując oddech, wyczuwając słony smak cięciwy kącikiem ust. To była jeszcze jedna wielka, wręcz nieoceniona zaleta jej łuku. Gdyby używała broni cięższej lub wykonanej mniej starannie, nie zdołałaby tak długo trzymać jej w napięciu, nie ryzykując zmęczenia ręki i obniżonej precyzji strzału. Szczęściem kozioł pochylił głowę, skubnął wystające z mchu trawy i obrócił się bokiem. Milwa odetchnęła spokojnie. Wymierzyła na komorę i delikatnie wypuściła cięciwę z palców. Nie usłyszała jednak oczekiwanego trzasku łamanego przez grot żebra. Kozioł natomiast wyskoczył w górę, wierzgnął i znikł przy wtórze chrupu suchych gałęzi i szumu potrącanych liści. Przez kilka uderzeń serca Milwa stała nieruchomo, skamieniała niby marmurowy posąg leśnej boginki. Dopiero wówczas, gdy wszelkie odgłosy ucichły, odjęła prawą dłoń od policzka i opuściła łuk. Odnotowawszy w pamięci trasę ucieczki zwierza, usiadła spokojnie, oparła plecy o pień. Była doświadczoną łowczynią. Kłusowała w pańskich lasach od dziecka, pierwszą sarnę położyła mając 11 lat. Pierwszego rogacza 14-taka na niebywale szczęśliwą łowiecką wróżbę w dniu swych 14 urodzin. A doświadczenie uczyło, że z pogonią za strzelonym zwierzem nigdy nie należało się śpieszyć. Jeśli trafiła dobrze, kozioł musiał paść nie dalej niż 200 kroków od wylotu kotlinki. Jeśli trafiła gorzej, a w zasadzie nie dopuszczała takiej możliwości, pośpiech mógł tylko sprawę pogorszyć. Źle strzelony, ranny zwierz, nie niepokojony, po panicznej ucieczce zwolni i będzie szedł. Ścigany i płoszony zwierz będzie gnał na złamanie karku i nie zwolni aż za 7 górą. Miała więc co najmniej 30 minut. Wsadziła w zęby wyrwane źdźbło trawy i zamyśliła się znowu. Wspominała. Gdy po 12 dniach wróciła do Brokilonu, wiedźmin już chodził. Utykał lekko. lekko i nieznacznie zaciągał biodrem, ale chodził. Milwa nie zdziwiła się. Wiedziała o cudownych właściwościach leczniczych leśnej wody i zielska zwanego Koninhelum. Znała też umiejętności Aglais. Nieraz była świadkiem błyskawicznego wręcz uzdrawiania rannych dryad. A pogłoski o niebywałej odporności i wytrzymałości wiedźminów też nie były widać wyssane z palca. Nie poszła do Kol Serai zaraz po przybyciu, choć dryady napomykały, że Gwynblade niecierpliwie wyglądał jej powrotu. Zwlekała celowo. Wciąż była niezadowolona ze zleconej jej misji i chciała to zademonstrować. Odprowadziła do obozu elfy z przyprowadzonego komanda wiewiórek. Rozwlekle zdała relację o wydarzeniach w drodze, ostrzegła dryady przed szykowaną przez ludzi blokadą granicy na wstążce. Dopiero gdy napomniano ją po raz trzeci, Milwa wykąpała się, przebrała i poszła do wiedźmina. Czekał na nią na skraju polany, tam gdzie rosły cedry, przechadzał się. Od czasu do czasu przysiadał, prostował się sprężyście. Widać, Aglais zaleciła mu ćwiczenia.
Jakie wieści?
Spytał zaraz po powitaniu. Chłód w jego głosie nie zmylił jej.
Wojna chyba ku końcowi się ma.
Odrzekła, wzruszając ramionami.
Nilfgaard, powiadają, srodze Lyrię i Edrin pogromił. Verden się poddało. A król Temerii ułożył się z nilfgaardzkim cesarzem. A elfy w Dolinie Kwiatów własne królestwo założyły. Wszelako Skojatael z Temerii i Gredani nie powędrowały tam. Biją się nadal.
Nie o to mi szło.
Nie?
Udała zdziwienie.
A, prawda. Tak, zawadziłam o Dorian, jakeś prosił. Choć przyszło szmat drogi nadłożyć. A niebezpieczne nynie gościńce.
Urwała, przeciągnęła się. Tym razem nie ponaglał jej.
Czy ów Codringer?
Spytała wreszcie.
Którego kazałeś mi odwiedzić, był twoim przyjacielem?
Twarz wiedźmina nie drgnęła, ale Milwa wiedziała, że zrozumiał z miejsca.
Nie, nie był.
To dobrze.
Kontynuowała swobodnie.
Bo nie ma go już wśród żyjących. Spłonął razem ze swą sadybą. Został, aby komin i pół frontowej ściany. Cały Dorian huczy od plotek. Jedni gadają, że ów Codringer uprawiał czarnoksięstwo i jady ważył. Że z diabłem miał pakt, więc czarci ogień go pochłonął. Drudzy mówią, że wsunął nos i palce do niewłaściwej szpary, jako to miał we zwyczaju czynić. A komuś to nie w smak było, więc go zwyczajnie utrupił i podłożył ogień, by zatrzeć ślady. A ty? Jak myślisz?
Nie doczekała się ani odpowiedzi, ani emocji na poszarzałej twarzy. Kontynuowała więc, nie rezygnując ze złośliwego i aroganckiego tonu.
Ciekawe jest, że ów pożar i zgon owego Codringera w pierwszy lipcowy nów miesiączka się zdarzyły. Dokładnie jako i tumult na ostrowie Tanet. Wypisz, wymaluj, jakby kto się domyślał, że właśnie Codringer coś o ruchawce wie i że o detale będzie pytany. Jakby kto chciał mu zawczasu gębę na wieki zasznurować, jęzor oniemić. Co na to powiesz? Widzę, nic nie powiesz. Małomównyś. Tedy ja ci powiem. Niebezpieczne są te twoje dzieła, te twoje przeszpiegi i wypytywanki. Może ktoś oprócz Codringerowej również inne gęby i uszy chcieć zamknąć. Tak sobie myślę.
Wybacz mi,
powiedział po chwili.
Masz rację. Naraziłem cię. To było zbyt niebezpieczne zadanie dla...
Dla niewiasty, tak?
Szarpnęła głową. Ostrym ruchem odrzuciła z ramienia wciąż jeszcze mokre włosy.
Toś chciał powiedzieć? Galant się znalazł. Zakarbuj sobie, że choć do sikania kucać muszę, moja kapota wilkiem, nie zającem podszyta. Tchórza mi nie zadawaj, bo mnie nie znasz.
Znam.
Powiedział cicho i spokojnie, nie reagując na jej złość i podniesiony głos.
Jesteś Milwa. Przeprowadzasz do Brokilonu wiewiórki, przedzierając się przez obławy. Znane jest mi twoje męstwo, ale ja lekkomyślnie i samolubnie naraziłem cię.
Głupiś!
Przerwała ostro.
O siebie się martw, nie o mnie. O dziewuszkę się martw.
Uśmiechnęła się kpiąco. bo tym razem twarz mu się zmieniła. Milczała z rozmysłem. Czekała na dalsze pytania.
Co wiesz?
Spytał wreszcie.
I od kogo?
Ty miałeś twego Kodringera.
Parsknęła, dumnie unosząc głowę.
Ja mam moich znajomków. Takich, którzy bystre mają oczy i uszy.
Mów, proszę, Milva.
Po ruchawce na Tanet.
Zaczęła, odczekawszy chwilę.
Zawrzało wszędy. Łowy na zdrajców się zaczęły. Osobliwie na tych czarodziejów, co za Nilfgaardem stali, jako i na innych sprzedawczyków. Niektórych ujęto. Inni zniknęli, kamień w wodę. Nie trza wielkiego umu, by zgadnąć, dokąd uszli, pod czyje skrzydła się schronili. Ale nie tylko na czarowników i zdrajców polowano. W rebelii na Tanet zbuntowanym czarodziejom pomogło komando wiewiórek. Nimi sławny Foil Tiarna przewodził. Szukają go. Rozkaz wydano, żeby każdego schwytanego elfa na męki brać. O komando Foil Tiarny pytać.
Kim jest ten Foil Tiarna?
Elf z Koyatael. Jak mało który ludziom za skórę zalazł. Wielka cena jest za jego głowę. Ale nie tylko jego szukają. Szuka się też jakiegoś nilfgaardzkiego rycerza, który na Tanet był. I jeszcze...
Mów.
Angivare o Wiedźmina wypytują. Imieniem Geralt z Rivi. I o dziewuszkę imieniem Cirilla. Tych dwoje przykazano żywymi brać. Pod gardłem to nakazano. Obojgu ujętym włos z głowy spaść nie może. Guz z sukni urwać się nie ma prawa. Drogi musisz być ich sercu, że tak się o twoje zdrowie troskają.
Urwała, widząc wyraz jego twarzy, z której raptownie zniknął nieludzki spokój. Zrozumiała, że choć się starała, nie zdołała napędzić mu strachu. Przynajmniej nie o jego własną skórę. Niespodziewanie poczuła wstyd.
No, z tym pościgiem to przecie daremny ich zachód.
Powiedziała łagodniej, ale wciąż z lekko drwiącym uśmiechem na wargach.
Ty w Brokilonie bezpieczny jesteś. A dziewczyny też żywej nie dostaną. Gdy gruzy na Tanet przekopali, rozwaliny tej magicznej wieży, co się zawaliła...
Wiedźmin zatoczył się, oparł o cedr, usiadł ciężko przy pniu. Milva odskoczyła, przerażona bladością, która nagle pokryła mu twarz.
Hej! Co tobie? Aglais! Sirca! Fowe! Do mnie żywo! Zaraza! Na umieranie mu się chyba zebrało. Hej! Ty!
Nie wołaj ich. Nic mi nie jest. Mów. Chcę wiedzieć.
Milva zrozumiała nagle.
Niczego nie naszli w rumowisku.
Krzyknęła, czując, że też blednie.
Niczego. Choć każdy kamień obejrzeli i czary rzucali, nie znaleźli.
Otarła pod z brwi, gestem powstrzymała nadbiegające dryady. Chwyciła siedzącego wiedźmina za ramiona, pochyliła się nad nim tak, że jej długie, jasne włosy spadły na jego zbielałą twarz.
Źle pojąłeś.
Powtarzała szybko, nieskładnie, z trudem znajdując słowa w natłoku tych, które cisnęły się jej na usta.
To jeno chciałam rzec, że opacznie mnie pojąłeś, bo ja skądże wiedzieć mogłam, że ty aż tak... Nie tak chciałam. Ja jeno o tym, że dziewczyna... Że nie znajdą jej, bo bez śladu znikła jakowi czarodzieje. Wybacz mi.
Nie odpowiedział. Patrzył w bok. Milva zagryzła wargi i zacisnęła pięści.
We 3 dni wyjeżdżam z Brokilonu.
Powiedziała łagodnie, po długim, bardzo długim milczeniu.
Niech jeno miesiączek pójdzie na uszczerb. Niech nocki trochę ciemniejsze nastaną. Do 10 dni wrócę, może wcześniej. Wnet po Lamas w pierwszych dniach sierpnia. Nie turbuj się. Ziemię i wodę poruszę, ale wywiem się wszystkiego. Jeśli kto co wie o tej pannie, też będziesz to wiedział.
Dzięki, Milva.
Do 10 dni. Gwynblade.
Jestem Geralt.
Wyciągnął dłoń. Uścisnęła bez zastanowienia, bardzo silnie.
Jestem Maria Baring.
Skinieniem głowy i cieniem uśmiechu podziękował za szczerość. Wiedziała, że docenił.
Bądź ostrożna, proszę. Zadając pytania, uważaj, komu je zadajesz.
Nie frasuj się o mnie.
Twoi informatorzy... Ufasz im.
Ja nikomu nie ufam.